Mechaniczny ogar spał i zarazem nie spał. Mieszkał i nie mieszkał w cichobuczącej, łagodnie wibrującej i dyskretnie oświetlonej budzie w ciemnym zakątku remizy. O pierwszej w nocy blade światło, księżycowa poświata ujęta w ramy wielkiego okna, muskało tu i ówdzie mosiąc miedź i stal dygoczącej bestii. Skrzyły się kawałki rubinowego szkła i czułe włoski kapilar w nylonowych nozdrzach stwora, który leciutko dygotał na 8 podkulonych odnóżach z gumowymi poduszeczkami. Montag ześliznął się po mosiężnym słupie. Wyszedł popatrzeć na miasto pod bezchmurnym niebem. Zapalił papierosa, wrócił do remizy i pochylił się nad ogarem. Zwierz przypominał gigantyczną pszczołę, która wróciła z pola, gdzie przebogaty nektar przesycony jest dziką trucizną, obłędem, sennymi koszmarami. I teraz pszczoła we śnie próbuje wyrzucić z siebie cały ten jad i zło.
Cześć,
szepnął Montag, jak zwykle zafascynowany martwą, żywą bestią. W te noce, kiedy niewiele się działo, czyli codziennie, strażacy zjeżdżali po mosiężnych słupach, wprowadzali odpowiednie ustawienia do układu węchowego ogara i wypuszczali w głównej hali szczury, czasem kurczaki albo koty, które i tak trzeba by potopić, i robili zakłady, które zwierzę pierwsze padnie jego ofiarą. Po 3 sekundach było po wszystkim. Schwytany w pół drogi przez halę szczur, kot albo kurczak tkwił w poskramiających go pazurach, a 4-calowej długości igła, pusta w środku, wysuwała się z wydłużonego pyska bestii i wstrzykiwała mu potężną dawkę morfiny albo prokainy. Ofiara trafiała do spalarki i gra zaczynała się od nowa. W takich chwilach Montag zwykle w ogóle nie schodził na parter. Miał taki okres przed 2 laty, kiedy obstawiał i zakładał się z najlepszymi. Przegrał tygodniowe pobory i musiał potem stawić czoło gniewowi Mildred, który przejawiał się pod postacią nabrzmiałych żył i plam na skórze. Teraz nocami leżał na pryczy twarzą do ściany i słuchał dobiegających z dołu wybuchów śmiechu dźwięcznego jak struny fortepianowe, tupotu szczurzych łapek, skrzypcowych popiskiwań myszy i przepotężnej, złowieszczej ciszy, w której ogar przemykał w ostrym świetle bezgłośny jak ćma. Namierzał ofiarę, przytrzymywał ją, wbijał igłę i wycofywał się do swojej budy, by tam znów zdechnąć, jakby ktoś mu odciął prąd. Montag dotknął jego pyska. Ogar warknął. Montag odskoczył. Nie wychodząc z budy, ogar częściowo rozprostował łapy. Jego żarówkowe ślepia ożyły. Zmierzył Montaga zielono-niebieskim neonowym spojrzeniem, po czym znów warknął. Dziwny to był dźwięk. Chrypliwe połączenie elektrycznego skwierczenia, odgłosów smażenia i metalicznego zgrzytu zębatek wiekowych i zardzewiałych z podejrzliwości.
Nie, nie.
Serce Montaga waliło jak młotem.
Dobry pies.
Czubek srebrnej igły wysunął się na cal i cofnął. Wysunął i cofnął. Bestia wpatrywała się w człowieka. Gniewny pomruk gotował jej się w piersi. Montag zaczął się odsuwać. Ogar wyszedł z budy. Montag jedną ręką złapał się mosiężnego słupa, który zareagował na jego dotyk, przesunął się do góry i bezszelestnie wyniósł go przez otwór w suficie. Montag zszedł na pogrążony w półmroku podest na piętrze. Cały się trząsł. Twarz miał bladozieloną. Ogar przysiadł znowu na swoich 8 niewiarygodnych pajęczych odnóżach i pomrukiwał pod nosem. Wielofacetowe oczy zgasły. Montag stał przy krawędzi otworu i czekał, aż fala strachu opadnie. Za jego plecami czterech mężczyzn siedziało przy karcianym stoliku pod lampą z zielonym kloszem. Zerknęli w jego stronę, ale żaden się nie odezwał. W końcu człowiek w kapitańskim kasku z symbolem Feniksa, ściskając karty w szczupłej dłoni, zawołał do niego przez cały pokój.
Montag!
On mnie nie lubi.
Kto? Ogar?
Kapitan nie odrywał wzroku od kart.
Dajże spokój. On nie jest od lubienia ani nielubienia. On po prostu funkcjonuje. To jak poglądowa lekcja balistyki. My wyznaczamy mu trajektorię, on się po niej porusza. Zadaje cios. Nakierowuje się na cel, robi co trzeba, a potem się wycofuje i wyłącza. To tylko miedziane przewody, akumulatory i elektryka.
Montag z wysiłkiem przełknął ślinę.
Można mu wprowadzić do kalkulatorów różny skład chemiczny. Tyle i tyle aminokwasów, tyle i tyle siarki, tłuszczu mlecznego, zasad, prawda?
No to wszyscy wiemy.
Taka chemiczna równowaga wyrażona w procentach i określona dla każdego z nas jest zapisana w głównym pliku na dole. Ale dosyć łatwo można zmanipulować parametry zawarte w pamięci Ogara. Na przykład leciutko przesterować ilość aminokwasów. To by tłumaczyło jego zachowanie, jego reakcję na mnie.
Rety! No,
był poirytowany, ale nie wściekły. Jakby ktoś zamącił mu w pamięci na tyle, żeby zawarczał, kiedy go dotknę.
A kto miałby zrobić coś takiego? Nie masz tu żadnych wrogów, Guy.
No w każdym razie nic mi o tym nie wiadomo.
Jutro wezwiemy techników, zrobią mu przegląd.
Nie pierwszy raz mi groził. W zeszłym miesiącu coś takiego zdarzyło się dwa razy.
Nie martw się, naprawi się go.
Ale Montag nadal tkwił nieruchomo przy skraju otworu i błądził myślami wokół kratki wywietrznika w przedpokoju u siebie w domu i tego, co było za nią schowane. Czy gdyby ktoś w remizie przeniknął tajemnicę wywietrznika, nie zechciałby o tym poinformować Ogara? Kapitan podszedł i spojrzał na niego pytająco.
Tak się zastanawiam. O czym on tam myśli przez całe noce? Czy naprawdę ożywia się, kiedy wyczuwa naszą obecność? Ciarki mnie przechodzą.
Nie myśli o niczym, o czym nie chcielibyśmy, żeby myślał.
A to smutne. Od nas dostaje tylko żądzę łowów, trupienia i zabijania. Szkoda, że nigdy nie pozna niczego więcej.
To licha. To inżynierski majstersztyk. Karabin doskonały, który gwarantuje stuprocentową celność. A na dodatek aportuje.
Właśnie dlatego nie chciałbym być jego następną ofiarą.
Ale dlaczego? Coś cię gryzie. Masz wyrzuty sumienia.
Montag błyskawicznie podniósł wzrok. Stojący tuż obok Beatty obrzucił go spokojnym spojrzeniem, a potem otworzył usta. I cicho, bardzo cicho się zaśmiał.